Strefa komentarzy.
To już 13 minut po godzinie 9. Najwyższa pora, aby rozpocząć strefę komentarzy. Tomasz Klinger, kłaniam się nisko. A dzisiaj komentatorami w naszej audycji będą Agnieszka Michałowska z portalu stacjazmiana.pl, Bartosz Tobieński, Gdański Oddział Telewizji Polskiej i Rafał Mrowicki, portal xy.pl. Witam was bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No oczywiście, kochani, nie sposób rozpocząć dzisiejszego spotkania od kampanii wyborczej. Wczoraj również dyskusja na ten temat. Zostały 3 dni tego, tej końcówki maratonu. Jeszcze krótko przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, że kilka miesięcy temu mówiliśmy, że ta kampania no, dopiero się rozpoczyna, że jest taka blada, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj chcę zapytać o to, czy widać zmęczenie wśród wyborców, obu oczywiście kandydatów na tej ostatniej prostej. No i biorąc pod uwagę prekampanię, o której już też wspominaliśmy przez chwilę, no ten maraton to jest już kilkumiesięczny. No właśnie, jak wygląda to zmęczenie? Czy jesteście zmęczeni też jako dziennikarze? No ale trzeba nam wytrwałość. Agnieszka Michałowska.
Kasia Michałowska, w każdym razie...
Katarzyna Michałowska, przepraszam bardzo.
Chciałam powiedzieć, że tak, oczywiście. Wydaje mi się, że zwłaszcza osoby, które są w tym temacie i interesują się polityką, chociaż teraz trudno się nie interesować polityką, są zmęczone. Ale tak naprawdę pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy teraz i zwłaszcza te przygotowanie do drugiej tury jest skierowane do wyborców, tych, którzy siedzą na kanapach, tych, którzy nie za bardzo się interesują polityką, być może mają jakieś takie centrowe przekonania, więc ja mam wrażenie, że po prostu teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie mam taki obraz, że na przykład to by był jakiś bieg, albo to było na stadionie i ktoś strasznie wrzeszczy, żeby ktoś jeszcze dał z siebie wykonał jakiś ruch, czyli albo wstań z kanapy, albo dobiegnij do mety, w sensie takim, żeby ruszyć ludzi, którzy do tej pory nie głosowali, ale żeby podeszli do wyborów. I z tego powodu również mamy taką sytuację, że jesteśmy przemęczeni tymi informacjami, które do nas docierają i one są bardzo głośno nadawane, głośno krzyczymy i to jest męczące. Już jesteśmy po prostu zmęczeni.
Rafał Mrowicki.
Myślę, że zmęczenie widać, ale też widać zmęczenie zarówno po wyborcach, jak i po kandydatach, po ich sztabowcach. Myślę, że możemy być trochę przeciążeni tym wszystkim, co nas dociera od tygodni. Do ciszy wyborczej już tylko 2 dni, ale tak jak pan redaktor wspomniał, była ta prekampania. Myślę, że ta kampania tak na dobre nabrała tempa mniej więcej w kwietniu, kiedy mieliśmy pierwsze debaty. Wtedy mieliśmy pierwsze bezpośrednie starcia pomiędzy kandydatami, okazja do zderzenia ich poglądów, do jakichś wzajemnych potyczek. To było widać już na tych pierwszych starciach przedwyborczych w Końskich, później na debacie w Superekspresie. W jeszcze bardziej dopiętny sposób debaty też dostarczały nam kolejnych ciekawych wątków, które później dominowały kolejne kampanijne tygodnie. Tutaj wspomnę jeszcze raz debaty w Superekspresie, to wtedy Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy raz wspomniał, że ma jedno mieszkanie, odpowiadając na pytanie Magdaleny Biejat o podejście do podatku katastralnego i od tego zaczęła się lawina wokół kawalerki na Gdańskich Siedlcach, o której chyba wszyscy słyszeliśmy. Później kolejne potknięcie kandydata na ostatniej debacie telewizyjnej, kolejne spekulacje, tutaj mam na myśli te słynne woreczki nikotynowe. No i myślę, że faktycznie ta kampania na dobre trwała ostatnie paręnaście tygodni. Myślę też, że trudno oszacować, kto może być na tym ostatnim odcinku faworytem, bo tutaj szanse są bardzo wyrównane.
I Bartosz Tobieński, czy odczuwamy już przesilenie na tym etapie?
Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się w tym studiu w marcu i narzekaliśmy, że kampania się jeszcze nie zaczęła, sugerując, że to ruszy. Chyba nie spodziewaliśmy się, że ruszasz tak z kopyta. Zniechęcenie, zmęczenie, jakbyśmy tego nie nazwali, na pewno duży wpływ na to, na ten odbiór ma to, co dzieje się w ostatnich dniach, te informacje, które pojawiają się. Do jednych to dociera, do innych to nie dociera, jednych to zniesmacza, inni twierdzą, że to mi nie przeszkadza. Ja takiej analogii użyję trochę, bo Kasia mówiła o biegu. Porównałbym do dyscypliny sportu, którą lubi Karol Nawrocki, czyli boks. To jest 12-rundowa walka, jesteśmy w 12 rundzie. Karol Nawrocki otrzymuje ciosy, obaj zawodnicy są już zmęczeni. Karol Nawrocki otrzymuje ciosy, jest liczony, wstaje, poprawia uśmiech.
Ale może być rewanż, bo jeszcze kampania się nie skończyła.
Nie ma tu o rzuceniu ręcznika.
Ale nikt nie rzuca ręcznika.
Natomiast uważacie, że może być rewanż, że druga strona jeszcze coś przygotowała na ostatnie minuty tej 12 rundy?
Popatrzmy, co dzieje się w ostatnich godzinach. No myślę, że argumenty drugiej strony, czyli znaczy strony Karola Nawrockiego, czyli niech Rafał Trzaskowski poda się badaniom. No to nie jest cios, który może zrobić krzywdę. I chyba wszyscy już czekają na to, aż ta 12 runda się zakończy i potem sędziowie, czyli my tak naprawdę oddamy swój głos i jedna ręka pójdzie do góry.
To jest też trochę kuriozalne, że chyba nie mieliśmy do tej pory sytuacji, że w wyborach prezydenckich, czy w ogóle przed drugą turą wyborów. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której kandydat musi zrobić swoje badania, aby udowodnić, że podczas ogólnopolskiej debaty transmitowanej przez największe telewizje nie zażywał niedozwolonych substancji.
Rafał Mrowicki wcześniej wywołał temat do dyskusji, bo to nie tylko zmęczenie wyborców, dziennikarzy, ale też zmęczenie po stronie sztabowców, bo tutaj, no nie ukrywajmy, to jest wielotygodniowa, ciężka praca zadaniowa. To jest mnóstwo ludzi, którzy są oczywiście skupieni wokół swoich liderów, ale czy w takim momencie, kiedy to zmęczenie następuje wśród wyborców, również występuje wśród sztabowców i odważę się o takie pytanie, czy czasami nie można popełnić kardynalnego błędu i nie będzie o ten przysłowiowy jeden krok za daleko.
Wydaje mi się, że...
Katarzyna Michałowska.
Wydaje mi się, że nie będzie takiego błędu. Tak, no nie wiem, zobaczymy, bo jutro wyjeżdżam na Kaszuby i się wyłączam od internetu.
Ale z zaświadczeniem, tak? O którym jeszcze wspomnę.
Właśnie, dokładnie. Z zaświadczeniem, żeby sobie zagłosować gdzieś na Kaszubach. W każdym razie wydaje mi się, że... Nie wiem, ale to widzicie. No ciężko jest przewidywać przyszłość, bo przyszłość nas zaskakuje i pewnie wszyscy, którzy teraz słuchają Radia Gdańsk, się zastanawiają, czy... Albo może już nie chcą tego słuchać, bo też jest takie przemęczenie. Zwróć uwagę, że jeżeli dostajemy następną informację, to już nie jesteśmy w stanie przyjąć tych informacji. Właściwie już te wszystkie informacje sklejają się w jedną informację. Więc w gruncie rzeczy sytuacja, podejrzewam, może być taka, że ktoś wybrał kandydata i mówi, to jest mój kandydat, ja zagłosuję.
Pamiętajmy, to jest taki żelazny.
Tak, dokładnie. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to będzie kampania na nie. Dlatego, że zawsze druga tura wyborów jest taka, że to nie jest mój kandydat, albo na przykład nie jest to mój kandydat, ale głosuję na niego, dlatego, że on jest lepszym złem, w cudzysłowie, w stosunku do tego drugiego kandydata. I właśnie tutaj takie decyzje podejmuje duża część społeczeństwa, duża część wyborców. Oni będą głosować, mówiąc, że nie jest to lepsze zło, w cudzysłowie, dlatego, że zawsze tak wygląda druga tura. Więc tutaj nam się rozkładają takie podejście. Druga rzecz, którą warto tutaj też myśleć o tym w kontekście, no też tak, żeby jakoś to sobie oswoić, ten temat zmęczenia materiału i tego, że nie wiemy, że po prostu nie wiem, jak będzie wyglądała ta rozgrywka. Jeżeli chodzi o elektoraty i te nasze pytania, na przykład te różne elektoraty, one zawsze się rozkładają na trzy części. Jedna część tego elektoratu głosuje za jednym kandydatem, druga za drugim i trzecia część, która w ogóle nie pójdzie na wybory. Więc tak naprawdę tutaj mamy bardzo dużo zmiennych, których w ogóle no, człowiek nie jest w stanie przeanalizować i stąd mi się wydaje, informacje dochodzą plus ta analiza taka, którą sobie robimy domowo przy stole, jedząc śniadanko albo obiad w rodzinie, bo prawdopodobnie podejrzewam, że teraz to jest ciągła rozmowa na ten temat w różnych rodzinach.
Też o tym rozmawialiśmy przed wejściem do studia
i też rozmawialiśmy.
Nie
i też
było się, jednoznaczności.
Dokładnie i też się już podpaliliśmy, w sensie takim, że już emocje poszły do góry, więc to jest teraz taki czas, gdzie trzeba chillować.
Rafał, myślę, że te błędy po stronie sztabowców są widoczne. Sztabowcy Karola Nawrockiego w ostatnich tygodniach skupiały się przede wszystkim na odpieraniu ataków. Ataków, właściwie próbie niwelowania szkód wyrządzanych przez nowe informacje, które wychodzą na jaw na temat ich kandydata. Pamiętamy tłumaczenia chociażby w sprawie Kawlerki, które były bardzo niespójne. Jedną wersję podawał Karol Nawrocki, inną wersję podawali posłowie PiSu, którzy z nim współpracują, ale błędów nie ostrzega się również druga strona. Pamiętamy, trwa próba wyjaśniania, choć niestety bardziej przez dziennikarzy niż instytucje państwowe, sprawy spotów, tak niby domyśle profrekwencyjnych, ale chodzi o nagrania, które miały zachęcać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego i dyskredytować Karola Nawrockiego oraz Sławomira Mecena. Te spoty pojawiały się na profilach kilku ministrów blisko współpracujących z Rafałem Trzaskowskim, dopiero później na profilach organizatorów tej kampanii, którzy te spoty zamawiali. No i też tutaj parę dni temu widzieliśmy no, sporą wpadkę premiera Donalda Tuska, który chcąc skomentować jakoś doniesienia Onetu o Karol Nawrockim i Grand Hotelu, powołał się na autorytet pewnej dość wątpliwej postaci. Chodzi o Jacka Murańskiego, Freakfightera. Później autorzy artykułu Onetu zaprzeczali, mówili, że nie kontaktowali się z tą osobą, przygotowując swój materiał. Dość ostrych słowach odnieśli się do tego, jak
no i po kilku godzinach premier stał się bohaterem memów. To,
no, premier też, premier chcąc, nie chcąc, dał tutaj pewną kartę politycznej konkurencji.
Bartosz Tobieński, o przemęczeniu sztabowców.
Kasia wspomniała o grupie, o trzech grupach, a pamiętajmy o czwartej, chyba w tym momencie tej najważniejszej, czyli te około plus minus 8%, które jeszcze nie w sondażach nie deklaruje, na kogo zagłosują, bo to oni
to
są teraz.
To podobno będzie ostatni moment, tak mówią sondaże, o których wspomniałeś.
I dlatego sztabowcy pewnie jeszcze się drapią po głowie i zastanawiają się, czym mogą przekonać tych niezdecydowanych. Ja czasami myślę sobie o tym, że chciałbym być taki niewidzialny i zobaczyć, co dzieje się w sztabie Karola Nawrockiego po kolejnych nowych informacjach, które wypływają, które dla części osób może są absolutnym zaskoczeniem, dla niektórych mniejszym. Co musi się tam dziać i jak wygląda to gaszenie pożarów? To jeszcze kwestia, znaczy ja chciałbym, żeby już była sobota, może tak powiem, słuchajcie, żeby była cisza, żeby była cisza wyborcza.
23:59 zacząłem doceniać ciszę wyborczą.
Cisza wyborcza, cisza wyborcza to jest cudowny czas, kiedy można skupić się na takich newsach bliskich ludzi, problemach ludzi.
Tak. Ja bym chciała, żeby był poniedziałek, słuchajcie.
Przed pierwszą turą tego doświadczyłem, kiedy rzeczywiście minęła północ i nastąpiła cisza wyborcza, o której toczyła się jeszcze całkiem niedawno w naszym kraju dyskusja, dlaczego jest cisza, może dyskutujmy do ostatniego momentu. A teraz widzimy, że wszyscy zaczynamy to doceniać.
Cisza wyborcza będzie takim Katarzyna momentem, gdzie to będzie sprawdzenie tej sytuacji, jak sztabowcy są zmęczeni ze względu na to, że nie zdążą wyłączyć postowania lub informacji, reklam. Pamiętacie, że też
przy pierwszej turze
zmęczenie.
Że kilku polityków,
więc będzie, obserwujmy.
Tak, kilku polityków nie dopilnowało zaplanowanych.
Chciałem jeszcze krótko przed przerwą, bo to niezwykle ważny temat, zapytać was o tą ostatnią chwilę, dlatego, że część wyborców, jak wiemy, domyślała się, że będzie druga tura wyborów prezydenckich. Zresztą wskazywały na to wszystkie sondaże wcześniejsze. No i część po prostu, może i z lenistwa, albo z takich zwykłych swoich obserwacji, nie poszła na pierwszą turę. Jak ten elektorat rozłoży się teraz w drugiej turze? Katarzyna Michałowska.
No tutaj to faktycznie się wcielam w rolę wróżki, ponieważ najmądrzejsze, najtęższe głowy, profesorowie, którzy i my tutaj łącznie, nawet starając się jakoś wytypować, co przyniesie przyszłość, nie wiemy tego. Nie wiemy, jest tutaj sytuacja tak bardzo bliska. Jedną z rzeczy, która tylko przychodzi mi do głowy i jeżeli jestem tu przy głosie, to chcę zachęcić innych, żeby szli po prostu na wybory, żeby zadbali o to, żeby nie uciekali od tego. Ja na przykład wczoraj byłam, żeby wziąć zaświadczenie do głosowania.
I do jutra można to jeszcze uczynić,
można to do jutra uczynić, zgadza się, ale też chciałam zwrócić uwagę, że kiedy rozmawiałam z panią w okienku, powiedziała mi, że już 1 000 000 osób zabrało takie zaświadczenie, więc widać różnicę też, jeżeli chodzi o wielkość tych zainteresowanych.
I krótko jeszcze Rafał Nowicki.
Tutaj widzimy, że część kandydatów, która odpadła po pierwszej turze, zadeklarowała, kogo poprze, część nie, mówiąc, że wyborcy nie są wórkami ziemniaków, które można przerzucić z kąta w kąt. Myślę, że spora część, myślę, że na tym etapie już pewnie kto się wahał, to jest już coraz bliżej. Jeżeli już nie podjął tej decyzji, to jest coraz bliżej podjęcia decyzji, co zrobi w najbliższą niedzielę.
I Bartosz Tobieński.
Zobaczymy, czy będziemy mieli trochę sytuację podobną z wyborów parlamentarnych 2023, kiedy faktycznie duży procent osób zdecydowało się na głosowanie. Co prawda to zupełnie inna specyfika. Więc czy przekroczymy 70%, czy to będzie bliżej 80%, czy poniżej 70. No, to jest trochę wróżenie z fusów.
Proszę Państwa, wracamy już za kilka minut. Po przerwie też o emocjach politycznych, ale już tych międzynarodowych. Do usłyszenia po przerwie.
Strefa komentarzy.
I tak jak obiecałem, również w drugiej części porozmawiamy o politycznych emocjach. Przypomnę, że dzisiejszymi komentatorami w audycji są Katarzyna Michałowska, portal stacjazmiana.pl, Bartosz Tobieński, gdański oddział Telewizji Polska, a także Rafał Mrowicki, portal xyz.pl. Witam Was raz jeszcze w drugiej odsłonie strefy komentarzy. No, jak widać, polityka nie tylko w Polsce budzi bardzo, bardzo wiele emocji. Kilka dni temu sieć obiegło nagranie, pokazujące dosyć nieeleganckie zachowanie żony prezydenta Francji. Mowa oczywiście o Brigitte Macron, która wymierzyła cios w twarz małżonka Emmanuela Macrona. Powiedzcie, jak to skomentować? Czy to efekt rzeczywiście tego politycznego życia, no, czy wciąż skrywanych tajemnic tego związku, o których wielokrotnie pisały międzynarodowe tabloidy?
Widać, że jak wchodzimy w temat związany z takim mainstreamem i tymi czymś, co podnosi emocje, jeżeli tutaj na naszej antenie się pojawia taki temat, to widać, że właśnie nasza polityka i wokół te emocje, one się tak tabloizują i właśnie no, wychodzi na jaw, prawda, że tutaj żona uderzyła w twarz męża, co nie było bardzo fajne. Jednak właśnie jakby wpływa od razu na jego wizerunek i na to, co się tam zadziewa. Musiał się jakoś wytłumaczyć z tego, powiedział, że to była zabawa. Nie wiemy do końca tak naprawdę, też pamiętajmy, że co tam się wydarzyło, bo no nie byliśmy tam. To musiałoby być jakieś, nie wiem... No,
może chwilowe nieporozumienie.
Chwilowe nieporozumienie, dokładnie. A może mucha mu siedziała na twarzy, nie wiemy. Może był brudny, może mu brwi poprawiała. Tego nie wiemy.
Bartosz Tobieński, który ma do czynienia na co dzień z obrazem i w związku z tym, co sądzisz o tej sytuacji? Czy możemy sugerować ustawkę raczej?
Znaczy, to pokazuje, że małżeństwa prezydenckie chyba nie do końca są szczęśliwe. I to nie pierwsza i ostatnia para prezydencka na świecie, która okazuje, że no, być może tu nie ma większych, głębszych uczuć. Jakkolwiek bywa różnie gdzieś za kulisami, no to taki moment jest szokujący wręcz, prawda? Bo wiadomo, otwierają się drzwi, one już były, już w zasadzie było przygotowanie do wejścia.
No i nikt tego się nie spodziewa. Sam prezydent chyba wyraził zdumienie.
Widać było zaskoczenie. Nie dowiemy się tak naprawdę prawdy. Natomiast no to pokazuje, że trzeba trzymać nerwy. No i to też niestety smutna taka refleksja, że że potem dziennikarze i w zasadzie nie tylko dziennikarze, ale i tabloidy mają taką pożywkę. Mnie to bardzo zaskoczyło i podkreślę, smutny obraz.
I Rafał Nowicki.
Emmanuel Macron nie jest politykiem początkującym, on zanim został prezydentem Francji, był jeszcze członkiem rządu francuskiego. Nie jest to, jeżeli tłumaczy to jakimś rodzajem małżeńskiego żartu, no to nie jest to moim zdaniem przekonujące, zwłaszcza, że widziałem też tłumaczenia, jakieś próby zbycia tej historii, sugestie, że mogła to wykreować sztuczna inteligencja, aż w końcu Pałac Elizejski przyznał, że coś takiego faktycznie miało miejsce, nie wypierano się tego, ale właśnie podaje się te wersje o małżeńskich żartach, ale no jeżeli są to faktycznie małżeńskie żarty,
to specyficzne.
To specyficzne, jeżeli faktycznie państwo Macron mają taki wewnętrzny małżeński humor, no to trochę dziwne jest okazywanie go sobie w momencie, kiedy zaczyna się dyplomatyczną międzynarodową podróż i to w momencie wysiadania samolotu.
I teraz od tych emocji politycznych, chyba że jeszcze Katarzyna Michałowska chce jeszcze coś dodać, ale od tych emocji politycznych przejdźmy do emocji gospodarczych, bo one się wczoraj pojawiły również w tle kampanii prezydenckiej. Mowa oczywiście o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiemy doskonale, że politycy wielu opcji mają różne zdania na temat tej inwestycji, no ale premier Donald Tusk zapowiedział, że ona będzie kontynuowana. Wiemy też, że będzie kontynuowana w nieco innym formacie, bardziej skromnym, jak niektórzy to określają. Czy to rzeczywiście wielka przyszłość dla naszego regionu, dla Pomorza? Bo tutaj mamy też gwarancję, że to polskie firmy mają na tym zarabiać. Oczywiście oprócz amerykańskiego konsorcjum, które z polską spółką Polskie Elektrownie Jądrowe będą tworzyły tę inwestycję. Rafał Morawiecki, masz na początek.
Premier zapewnia, że będzie tutaj 5 miliardów do wydania. Głównie polskie firmy mają mieć szansę udziału w tych pracach przy budowie CPK, ale tuż przed wyborami, gdy dzieje się to tuż przed wyborami, to trudno, trudno tego nie wiązać. No, myślę, że jest tutaj pewna próba zaangażowania instytucji państwa w tę wyborczą machinę. Jeszcze już parę dni po pierwszej turze widziałem taki dość, no trochę zabawny obrazek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznajmiło, że niedługo będzie można znowu ubiegać się o pomoc dla osób dotkniętych powodzią z jesieni ubiegłego roku.
Trochę późno.
No trochę późno. No przecież za chwilę, za parę miesięcy minie rok od tej powodzi i nagle po pierwszej turze wyborów, gdy trzeba zabiegać o głosy spoza konkretnego docelowego elektoratu pojawia się takie hasło, które no, raczej spotkało się z dość sceptycznymi reakcjami. Myślę, że ruch premiera w sprawie CPK był wyczekiwany. Myślę, że dobrze, że w jakiejkolwiek formie ten projekt będzie realizowany, ale szczerze mówiąc nie przeceniałbym tutaj dużego znaczenia i wątpię, że jakoś bardzo pomoże to Rafałowi Trzaskowskiemu na tej ostatniej kampanijnej prostej, zwłaszcza, że też, że no, słyszeliśmy wielokrotnie, jak Rafał Trzaskowski wypowiadał się na temat tego projektu, choć ostatnio mówił raczej coraz bardziej przychylnie.
Katarzyna Michałowska, czy to wsparcie jednak, rządowe wsparcie Rafała Trzaskowskiego na tej ostatniej prostej? Wczorajsze decyzje rządu.
Właśnie mam takie podwójne uczucia i takie też, jeżeli chodzi o myślową i takie analityczne do tego podejście, bo ze względu na to, że no, osobiście jestem jakby po tej stronie myślenia, że no, znaczy tak, z jednej strony cieszę się, bo myślę sobie, no CPK, duża rzecz, będziemy rozjeżdżani przez Europę Wschodnią, w sensie tego, że, no widzicie, nawet używam słowa rozjeżdżani, no w sensie, że będzie wielki węzeł komunikacyjny i będziemy mieli dużo transport i tak dalej, ale z drugiej strony mam takie uczucie w sobie, no ale co z naszą pustynią w cudzysłowie łódzką, czyli tym miejscem, gdzie tracimy wodę i już tam wiemy o tym, że z powodu tych zmian klimatycznych tam będzie coraz bardziej sucho, jak to będzie wpływało na te decyzje środowiskowe i tak dalej. Więc z jednej strony, wiesz, powiem szczerze, że nie wiem, czy z jednej strony to ma pomagać, czy z drugiej strony jest to schowanie wokół tego chaosu, że i tak mamy tak wiele informacji, że po prostu, żeby to klepnąć, tą decyzję, żeby już to pchnąć. Więc powiem szczerze wam, że nie wiem, czy to nie jest tak, że wokół, my teraz to podnosimy, ale tak naprawdę w tych informacjach na temat kampanijnych, nie wiem do końca, czy ta informacja w ogóle tak nie zniknie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło wczoraj i czy to nie był taki cel, ale nie wiem, takie mam właśnie podwójne.
Myślę, że ta perspektywa ochrony klimatu to ważny aspekt, który poruszyłaś, ale w kampanii no jakoś zupełnie bardzo nie wybrzmiewał.
Tak, dokładnie, on w ogóle został.
Nie, nie u tych dwóch największych kandydatów.
No. Bartosz Tobiński.
Premier zapowiedział dosłownie, cytując, postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę. W ślad za tymi informacjami idą oczywiście kwoty, ogromne kwoty, które mają rozbudzić nasze wyobrażenia. Cały czas widzimy tę samą wizualizację, którą jeszcze poprzedni rząd przygotował. Nie ma tu oczywiście przypadku, że to się dzieje tuż przed niedzielą wyborczą i to ktokolwiek by nie rządził, to tak by było. Natomiast jak gdybym doradzał, tak, rządzącym, to może czyniłbym troszeczkę inaczej. I przejdę tutaj na nasze lokalne podwórko, bo nie, właśnie na jutro była zaplanowana wstępnie wizyta studyjna na odcinku obwodnicy metropolitalnej, która w czerwcu ma zostać oddana. Jako dziennikarze byliśmy zainteresowani, żeby pojechać tam,
czekamy,
żeby tam pojechać, żeby to zobaczyć, bo to jest już gotowe, tak? Za chwilę będziemy mogli jeździć tą nie jest bardzo istotną dla życia metropolii drogą. Ta wizyta została odwołana. Nie znamy przyczyn, dlaczego generalna dyrekcja to zrobiła. Pytanie, no dlaczego? Nie dowiemy się, może. Natomiast uważam, że akurat w taki sposób należałoby promować swoje działania, czyli pokazać coś, co jest już w rzeczywistości wykonane, a nie coś, o czym mówi się od lat i tu też może być pewne zmęczenie materiału. Okej, czekamy na konkrety. Wczoraj zabrzmiał, ale no, postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, myślę, że Przysławowy Kowalski to jeszcze tak do końca wie, o co chodzi.
Do tej kwestii oczywiście za chwileczkę jeszcze wrócimy, ale ja chciałem odnotować taki fakt, że pewnie zauważyliście, wczoraj także płynęło kolejne wsparcie jakby ze strony rządu dla kandydata na prezydenta. Mowa oczywiście o Rafale Trzaskowskim. Wcześniej wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, a wczoraj wizyta szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to najlepsze relacje, jakie do tej pory się pojawiły między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedź oczywiście już wcześniej zamówionych śmigłowców typu Apache. Jak to oceniacie?
Usłyszałem to wieczorem, już byłem lekko zmęczony i przyznaję, że przebudziło mnie to ten zwrot wicepremiera, że to najlepsze relacje, bo jakoś tak w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje od momentu, kiedy prezydentem został Donald Trump, to myślę, że chyba możemy mówić dużo, ale nie, że mamy najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Katarzyna Michałowska.
No, taka trudna sytuacja, bym powiedziała. No, wiadomo, że chwytamy się wszystkiego, co jest możliwe. Na pewno sztabowcy, tak jak powiedział Rafał, zmęczeni sztabowcy zastanawiają się, co jeszcze można by było zrobić i jakie narzędzia wyciągnąć. Chociaż powiem szczerze, zwróćcie uwagę, że nie ma innej drogi, jeżeli chodzi o Polskę, tego, żeby właśnie na te dwie strony pracować, żeby dobrze pracować, jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu my tego potrzebujemy, to nie ma o czym mówić, a z drugiej strony potrzebujemy dobrych relacji z Unią Europejską, bo no, to jest nam potrzebne, więc tutaj trzeba na te dwie strony cokolwiek nie mówić, trzeba patrzeć i to jest nam potrzebne względem inwestycji, obronności, bezpieczeństwa. To są takie różne myśli, które mi przychodzą do głowy, więc no, pewnie to też było to, żeby wesprzeć Rafała Trzaskowskiego.
I Rafał Mrowicki.
Cóż, mam nadzieję oczywiście, że jest tak, jak mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, że Polska faktycznie ma najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi od dawna w historii. Ale takie zdanie o tych najlepszych relacjach w historii to słyszymy od lat Praktycznie przy każdym spotkaniu.
Każdego rządu.
Jak inaczej to nazywać teraz.
Troszeczkę to, nie to było niezależnie od tego, czy teraz w Waszyngtonie jest wicepremier Kosiniak-Kamysz, czy gdy wcześniej z administracjami, czy to prezydenta Bidena, czy też pierwszej prezydentury Donalda Trumpa spotykał się z nim prezydent Andrzej Duda. No, o tym słyszymy zawsze. Ale no, miejmy nadzieję, że zarówno niezależnie od tego, kto wygra te niedzielne wybory, te relacje ze Stanami Zjednoczonymi dalej będą na dobrym poziomie.
Ale mechanizmy pewne zbliżone, ja tylko spuentuję tą naszą rozmowę, że wcześniej Simeon na wiecu poparcia dla Karola Nawrockiego, widzieliśmy obecnego prezydenta Rumunii na marszu, w związku z tym też tamy troszeczkę się tutaj jeszcze powielają.
Tak? Wczoraj jeszcze na konferencji
czy wizyty za oceanem.
CPAC koło Rzeszowa na takim dużym wydarzeniu organizowanym przez amerykańską prawicę. Karola Nawrockiego odwiedzili przedstawiciele administracji Donalda Trumpa. Tutaj mamy kolejny etap tych wizyt zagranicznych przyjaciół.
Kolejna okazja do zrobienia niespełna zdjęcia.
Niespełna dwie minuty do końca naszego spotkania, bo musimy mieć czasową dyscyplinę. I na koniec jeszcze o emocjach gospodarczych, bo mówiliśmy o CPK, ale krótko powiedzmy jeszcze o elektrowni jądrowej. Ona, to się już dzieje, w związku z tym ja zadam bardzo krótkie pytanie. Czy staniemy się najbogatszym regionem w Polsce poprzez tę inwestycję? Bartosz Tobiański.
No, jeżeli mam odpowiedzieć krótko, tak.
Jakie nadzieje z tą inwestycją? Katarzyna Michałowska.
Będziemy takim miejscem, gdzie będzie dużo się działo, będzie dużo inwestycji, będzie dużo dróg i przejazdów i również być może za tym idąca gentryfikacja, czyli jeszcze mieszkania w Gdańsku będą droższe.
I Rafał Mrowicki.
I tak, Kasia wspomniała o tej ciemniejszej stronie. No cóż, niedawno słyszeliśmy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Gdyni, który mówił też o inwestycjach. Także tych zbrojeniowych na Pomorzu, no zobaczymy, miejmy nadzieję, że faktycznie, skoro nasz region jest tak wyróżniany w planach inwestycyjnych rządzących, to że nie będą to tylko plany.
Mowa o tym, że pierwszy z reaktorów ma zacząć działać po 2036 roku. Dość odległy czas. Wciąż się zastanawiam.
Wcześniej wiatraki.
Tak, wcześniej wiatraki. Wciąż się zastanawiam, ale czas szybko leci. Tak jak podobnie mówiliśmy o kampanii. Ona się rozpoczynała, a w tej chwili się już kończy. Za dosłownie 3 dni koniec kampanii w drugiej turze. Nasza audycja również dobiega końca, strefa komentarzy. Ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, a państwu przypomnę, że dzisiejszymi komentatorami byli Katarzyna Michałowska, portal stacjazmiana.pl, Bartosz Tobiński, Gdański Oddział Telewizji Polskiej oraz Rafał Mrowicki, portal xyz.pl.
Dziękuję bardzo.
Bardzo wam dziękuję za skomentowanie bieżących sytuacji w kraju i jak widzieliśmy również na świecie. Tomasz Klinger, kłaniam się państwu. Również dziękuję Barbarze Kopaczewskiej, która zrealizowała nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
Strefa komentarzy.